Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
No i płyniemy dalej po tej wyborczej. Dzisiaj jeszcze parę ciekawych kierunków przed nami. Na początek jeszcze w tej godzinie Marek Pyrza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dobrze, że umiem pływać. Przetrwam.
Dobrze, nie, no, na naszej żółtej łodzi podwodnej wystarczy tylko mocno trzymać się burt, bo rzeczywiście nurt jest rwący w polskiej polityce. Dawno redaktorem u nas nie było, bo redaktor nowy program prowadzi.
Jest nowy program na antenie telewizji w Polsce, minęła 20.15, zapraszam serdecznie. Od wtorku do soboty ja, Michał Karnowski, Jacek Karnowski, zapraszamy na takie bardzo, bardzo autorskie podsumowanie dnia, ale to coś więcej niż podsumowanie dnia, najlepiej włączyć się, przekonać się osobiście, polecam gorąco.
Rzeczywiście też mogę polecić, zachęcam, bo to ciekawa program. W telewizji jest program, my mamy w radio audycję. Ale też ciekawy jest tygodnik sieci. Poprzedni był bardzo ciekawy, a ten też jest niezły wywiad z kimś, już możemy powiedzieć, że będzie szefem gabinetu prezydenta, czyli Paweł Szefernaker. Chociaż przynajmniej z moich przesłuchów, a mam i nie najgorsze, wynika, że nie jest tak łatwo. Zacznijmy od tego wątku, jak się układają te relacje między prezydentem elektem a Prawem i Sprawiedliwością i to kompletowanie kancelarii prezydenta. Jak to wygląda, panie redaktorze?
No chyba nie jest źle, tak najogólniej zaczynając. Słuchając prezydenta elekta można chyba mu wierzyć. No to dowiemy się, że w zasadzie 90% jego kancelarii jest już skompletowane. Wiem, że wczoraj pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące szefa kancelarii prezydenta, pana profesora Przemysława Czarnka, czy on się znajdzie w pałacu, czy nie, czy będzie musiał wybierać pomiędzy stanowiskiem wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, a szefem urzędu prezydenckiego, kancelarii prezydenta. Zobaczymy. Natomiast na pewno co do Pawła Szefernakera, to tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości. Obaj panowie, czyli Karol Nawrocki i Paweł Szefernaker, tak się dobrze poznali, tak im się fantastycznie współpracowało w czasie kampanii wyborczej, mają do siebie tak duże zaufanie, że to była oczywistość, iż zażyczył sobie Karol Nawrocki, aby szefem jego gabinetu jako prezydenta był Paweł Szefernaker.
Oczywiście tak jest, że z Przemysłem Czarnkiem no jest ten kłopot, żeby poseł, pan profesor Czarnek chciałby być w pałacu, ale też nie stracić całkiem wpływu na partię. A tutaj jest inne stanowisko prezydenta elekta. Sprawa jest ciekawa, bo to starcie dwóch polityków klasy ciężkiej, a za chwilę może super ciężkiej. Karol Nawrocki już jest zawodnikiem wagi super ciężkiej, a Przemysław Czarnek aspiruje i to jest zawsze ciekawe patrzeć na takich dwóch polityków, którzy się ucierają i muszą gdzieś tam znaleźć wspólny język. To będzie ciekawy proces, ale jeszcze ciekawiej będzie między panem prezydentem Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem, bo o to przede wszystkim pytałeś, drogi redaktorze, Pawła Szefernakera, jak tutaj to spięcie, ta koabitacja przez pierwsze, no przynajmniej parę miesięcy, nie wiadomo co będzie potem, będzie wyglądać.
No ta koabitacja, no to zacznie się 7 sierpnia, wszystko na to wskazuje. Ja przyjmuję za dobrą monetę to, co mówi Karol Nawrocki jako prezydent elekt, kiedy on zapowiada, że już właśnie 7 sierpnia, czyli pierwszego dnia po zaprzysiężeniu, zacznie realizować swoje obietnice z kampanii wyborczej i na przykład przedkładać do parlamentowi projekty ustaw, to zapewne tak będzie. Ja w ogóle się nie mogę doczekać tej prezydentury, bo mam wrażenie, że ona będzie zupełnie inna od wszystkich, jakie obserwowaliśmy do tej pory. To będzie prezydent o innym temperamencie, innym charakterze, innej wizji też tej prezydentury, bliżej ludu, bardziej nieobliczalny, ale myślę, że w dobrym znaczeniu tego słowa. Karol Nawrocki niejednokrotnie nas zaskoczy nie tylko swoją energią, ale przede wszystkim podejściem do tego urzędu i mam wrażenie, że możemy się przekonać, iż prezydentura w Rzeczpospolitej może być dużo bardziej aktywna niż była dotychczas we wszystkich kadencjach.
Może być. Właśnie, na czym ta aktywność polega, bo do tej pory no, mieliśmy prezydentury Lech Kaczyński, bardzo aktywny, ale w wymiarze międzynarodowym. Andrzej Duda też bardzo aktywna, zdaniem części prawicy za mało aktywna w kraju, ale no wszyscy chwalą prezydenta Andrzeja Dudę za budowanie relacji międzynarodowych, szczególnie ze Stanami, ale też z Chinami, z bardzo różnymi partnerami. No Bronisław Komorowski bierna, na każdym polu bierna prezydentura, no może ochrona służb postkomunistycznych to było coś bardziej aktywnego ze strony pana prezydenta. No być może Aleksander Kwaśniewski, to była też taka prezydentura, która w swojej pierwszej kadencji był rząd SLD, ten pierwszy i do tego był pałac prezydencki, to może wówczas Aleksander Kwaśniewski odgrywał istotną rolę na scenie politycznej. To będzie podobne co do wpływu, nie jakości, nie wektora, ale skali przełożenia na skalę polityczną, to będzie podobna prezydentura.
Ja bym unikał takich porównań do Aleksandra Kwaśniewskiego w ogóle. Nie, ale dlatego, że my mamy, mam wrażenie, spaczony obraz tej prezydentury. Jakoś przekonano Polaków, większość Polaków, bo to wychodzi w każdych badaniach społecznych dotyczących tego, jak wspominamy Aleksandra Kwaśniewskiego, że on był jakimś to niemalże ojcem narodu, który modelowo wręcz prowadził sprawy państwa. Żarty na bok. Przypomnijmy sobie, że Aleksander Kwaśniewski przez 10 lat w Pałacu Prezydenckim był przede wszystkim strażnikiem postkomunistycznego układu, tych różnych koterii, które obsiadły państwo pod jednym wspólnym celem, czerwonym jak flaga Związku Radzieckiego, i robił naprawdę niewiele, żeby Polskę wygrzebać z tego dołu, w którym w latach 90. się znajdowaliśmy.
Że to był układ czerwono-zielony od koloru banknotów dolarowych, którymi obracali biznesmeni z lat 90. z dowodem ze służb albo z partii komunistycznej, bo to była prezydentura biznesmenów, ale zwłaszcza w pierwszej kadencji, moim zdaniem, ona miała wpływ na ministrów. Aleksander Kwaśniewski potrafił odwołać ministra, jak mu się nie podobał. Coś, czego nie potrafił Komorowski na przykład, prawda? Pamiętamy wojnę Andrzeja Dudy z Antonim Macierewiczem, bardzo długą i wykrwawiającą prawicę rywalizację. Jak na tym tle mnie się pokazywał Karol Nawrocki?
To dodam tylko jeszcze w takich sprawach godnościowych, które są niezwykle ważne, jeśli rozmawiamy o urzędzie pierwszego obywatela Rzeczypospolitej. No, Kwaśniewski był jedną wielką kompromitacją i nie chcę nawet mówić tylko o tym, co się wydarzyło w Charkowie, ale na przykład przypomnieć, że był to prezydent, który występował w reklamach. No, czy państwo to pamiętają, reklamę mebli na przykład, w której występuje głowa państwa, tak było, ale to już zostawmy do jednego jeszcze
bardzo,
tylko pana.
Bardzo swoisty styl, taki rzeczywiście operetkowy trochę, papki Niada, jakby się poczuli jak hrabiowie, to było bardzo, bardzo zabawne.
A za Komorowskiego to nie było czasem komediowo. Przypomnijmy sobie Japonię, chociażby ich wchodzenie na krzesła, różne podesty w parlamencie japońskim. A propos właśnie Bronisława Komorowskiego, powiedział pan, że była to taka trochę nijaka prezydentura. Myślę, że to było w dużej mierze, albo przynajmniej w pewnej mierze, odzwierciedlenie zaplecza pana prezydenta Komorowskiego. To znaczy tam w pałacu w jego czasach 2010-2015 zrobił się taki klub dyskusyjny Unii Demokratycznej, ci politycy wywodzący się z tej partii najchętniej to by tak sobie siedli, pogadali, jakąś strategię napisali, a konkretów było niewiele. Teraz będzie zupełnie inaczej, ponieważ wokół Karola Nawrockiego, który sam jest przecież niezwykle energetyczną postacią, jest dużo dynamicznych, młodych polityków, od wspomnianych Czarnka czy Szefernakera, po wielu innych, którzy zapewne się znajdą w jego otoczeniu, i to też będzie taka energia do, co by nie mówić, walki z bardzo niedobrym dla Polski rządem Donalda Tuska.
Właśnie, od tej walki zacznijmy. Wiele osób oczekuje sobie po prezydencie elekcie, że kiedy obejmie urząd, to będzie takim taranem. I to już trochę było widać na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie Karol Nawrocki wszedł, no i niektórzy mówią, o, tylko wejście, tylko taki tam obrazek. Ale to bardzo dużo znaczy w relacjach międzypersonalnych, że on się nie boi, że on czuje, że ma świadomość swojej własnej siły, że ma poczucie tej siły i ma chyba wolę zawalczenia o Polskę z tym rządem. I to było widać przy tych przywitaniach, przy takiej pewności siebie. To jest wbrew pozorom bardzo w polityce istotne.
Oczywiście, że tak. No, on ma przede wszystkim świadomość tego, co się wydarzyło 1 czerwca, bo my byliśmy świadkami de facto sensacyjnego rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich. Pod tym kątem sensacyjnego, że przy tak gigantycznej przewadze obozu rządzącego, rządzącego bezprawiem, sięgającego po nieczyste zagrania, udało się ich zatrzymać, udało się wygrać najważniejsze wybory i kompletnie popsuć wszystkie plany Tuska, jakie on sobie założył. Przecież te półtora roku nieróbstwa cały czas polegało na tym, że z tyłu głowy oni gdzieś tam mieli, że aha, przyjdzie połowa 25, zmieni się prezydent, przyjdzie demokratyczny racho i wszystko pójdzie jak spłatka. No nie, i teraz my obserwujemy taką sytuację, w której przede wszystkim dwie osoby próbują panicznie ratować swoją skórę, to znaczy Donald Tusk i Roman Giertych, bo cała ta ich akcja z próbą wywrócenia wyborów prezydenckich jest niczym innym niż próbą ratowania samych siebie, no własnego życia de facto, życia na wolności być może. Rozmawiamy w dniu, w którym poznaliśmy, jeszcze nie zapoznałem się ze szczegółami tych doniesień w wirtualnej Polsce, ale poznaliśmy kulisy umorzenia tego śledztwa wobec Giertycha w sprawie Polnordu. Ja przypomnę fajny wpis sprzed dwóch dni, czy wczoraj, w sobotę może, Krzysztofa Fezeta, mojego kolegi redakcyjnego, który zaproponował taki koń promis właśnie, aby zanim przeliczymy wszystkie głosy w wyborach prezydenckich, przeliczyć całą kasę z Polnordu, bo jeśli tego nie zrobimy, no to do końca życia będzie Roman Giertych uważany za złodzieja, a przecież chyba nie powinno tak być. Oczywiście pół żartem, pół serio, ale jest to skandaliczna historia, o której nie powinniśmy zapominać, a więc Giertych tutaj walczy o swoją wolność, no i Donald Tusk, który znalazł się w sytuacji beznadziejnej, w której rozpada mu się rząd, w której wszyscy koalicjanci w gardłowej dla niego w tej chwili sprawie, jaką jest kwestia potwierdzenia wyborów prezydenckich, mówią zupełnie coś innego niż on. I to jest symptom procesu politycznego, który trwa, w którym Donald Tusk, mam wrażenie, że może nie widzieć dobrego zakończenia.
Ale to, że wymyka się władza Donaldowi Tuskowi, no bo żeby przeprowadzić plan maksimum Romana Giertycha i jak się wydaje, w tej chwili nawet się nie wydaje, jesteśmy tylko pewni, i Donalda Tuska, który przyjął plan Romana Giertycha, o którym ten jako pierwszy powiedział, czyli wywrócenia wyborów, niedoprowadzenia do zaprzysiężenia prezydenta, do złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, no i de facto próby wywrócenia i jakiegoś powtórzenia już wyborów, ale w innych warunkach, gdzie już władza będzie miała pewność, że wygra, bo demokracja będzie już wtedy nie obowiązywać de facto, ale widzimy, że ten plan jest planem mniejszościowym, bo w ten plan nie chce wejść nie tylko Szymon Hołownia, o czym deklaruje, nie tylko PSL, ale również Lewica. Może nie cała, może pan poseł Trela tam mówi, że tak, tutaj przyciąć głosy, ale Włodzimierz Czarzasty powiedział absolutnie żadnego liczenia głosów nie będzie. No właśnie, bo mówi się, że Karol Nawrocki, o to też zapytam, ma być łącznikiem między PiS-em a Konfederacją, a pamiętajmy, że Karol Nawrocki miał bardzo poprawne, może nawet miał dobre relacje z PSL-em. One się pewnie popsuły w kampanii wyborczej przed tą drugą turą, między pierwszą a drugą turą, no ale to 2 tygodnie, polityka, jak to w polityce, trochę się człowiek poobraża, poobrzuca błotem, a potem wraca się do business as usual, potem wraca się do normalnych relacji, a te relacje Karol Nawrocki sobie jako prezes IPN-u wypracował. Jak to może być? Może być, że on nie tylko połączy prawicę, ale także może rozdzielić tą koalicję i być takim politykiem, który będzie no trochę tak PSL odsuwał, albo Hołownię odsuwał tej koalicji, będzie ją tak jak salami, powoli odkrajał koalicję Donalda Tuska partyjkę po partyjce.
Atrakcyjna wizja, ale wydaje mi się, że pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie w niej odgrywał kluczowej roli. To znaczy, to się oczywiście może wydarzyć, ale to zależy wyłącznie od samych koalicjantów i samego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ciężko będzie ich zmusić, nakłonić do jakiejś decyzji. No przecież doskonale wiemy, że było co najmniej kilka takich momentów. Ten ostatni był w ostatnich dniach, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz mógł stanąć na czele rządu. Poprzednią taką okazję miał pod koniec 2023 roku, wówczas z niej nie skorzystał, więc pytanie brzmi, czy Kosiniak dotrze do takiego momentu, w którym no zdecyduje się na taką odwagę, pójścia pójścia na całość, zagrania wabank i przede wszystkim uratowania siebie i uratowania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo to wszystko, co w tej chwili obserwujemy, to, że wymyka się władza z rąk Donaldowi Tuskowi, jest oczywiste. To, że nie będzie żadnego przeliczenia głosów, reasumpcji głosowania i zmiany wyniku wyborów prezydenckich, też jest oczywiste. Chciałbym, żeby widzowie, słuchacze Radia Wnet mieli tego pełną świadomość. Nic nie będzie podważone. To jest tylko i wyłącznie teatr. To jest niemożliwe, żeby to się stało, bo jest za dużo czynników to uniemożliwiających, od prawa sprzeciwu koalicjantów, sprzeciwu społecznego, po stanowisko Białego Domu, o którym nie powinniśmy tutaj zapominać. Myślę, że ono ma bardzo duże znaczenie dla tego, co się dzieje w tej chwili na polskiej scenie politycznej. Więc musi do tego dojrzeć PSL. No i pytanie, kiedy? Kiedy jest na to dobry moment? Bo przecież jeśli ten układ rządzący dojechałby do roku 27, do konstytucyjnego terminu kolejnych wyborów parlamentarnych, no to poniesie w nich sromotną klęskę. PSL, no na dobrą sprawę, na dziś nie ma takiego scenariusza, w którym byłoby w stanie samodzielnie znaleźć się w parlamencie. Z drugiej strony nie ma kogoś, do kogo można byłoby się przykleić, jak do Polski 2050, czy wcześniej do Kukiza, więc to będzie taki czas bardzo energicznego poszukiwania no takiej drogi do przeżycia dla ludowców i raczej tej drogi będą musieli szukać poza bliskością Donalda Tuska, bo on w tej chwili wszystkich wokół siebie będzie raczej ciągnął na dno.
W poprzednim numerze tygodnika Sieci można go gdzieś tam wykupić w archiwum na stronie, przechodząc przez stronę w polityce.pl, to twój okładkowy tekst, pisałeś właśnie o tym, co zamierza Donald Tusk, jak on teraz będzie się poruszał. No minął tydzień z okładem od tego tekstu, Donald Tusk poszedł jeszcze dalej w swojej narracji, ale czy ty, drogi redaktorze, rozumiesz, w co gra Donald Tusk i czy tą grę da się jakoś logicznie zrozumieć, że tam jest jakiś sens, że on może nie jest sensem na utrzymanie władzy, ale właśnie na oddanie władzy. O tym mówią także niektórzy lewicowi, bardzo bliscy rządowi publicyści, że to jest de facto gra o utrzymanie rządu dusz nad mniejszością, ale jednak taką dość sporą, która pozwoli utrzymać 150-osobowy klub w opozycji, taką sektą silnych razem, że to jest ta logika, której się w tej chwili porusza Donald Tusk. Już nie gra o premierostwo, nie gra o nic więcej, gra tylko to, żeby mieć taki klub, żeby ewentualnie blokować postawienie Donalda Tuska i innych polityków, jego samego i innych polityków z jego formacji przed Trybunałem Stanu i to jest cała tajemnica i cała logika także z tą historią o próbie wywrócenia wyborów.
No to tak, co do Trybunału Stanu, to ja mam takie wrażenie, że jeśli po zmianie władzy ktoś, kto ją przejmie, chciałby Donalda Tuska pociągnąć do odpowiedzialności, to nie myślałby o żadnym Trybunale Stanu, bo Trybunał Stanu, skazanie przez Trybunał Stanu nie przynosi żadnych poważnych konsekwencji, pamiętajmy, no co, nie mógłby więcej kandydować Donald Tusk, cóż to dla niego za kara, i tak już żadnych wyborów zapewne nie wygra w swoim życiu. Natomiast tu chodzi o wyciągnięcie, pociągnięcie go do odpowiedzialności, wyciągnięcie konsekwencji za wielokrotne łamanie prawa, którego się dopuścił jako premier, i tutaj trzeba będzie sięgnąć po prostu do kodeksu karnego i uruchomić prokuraturę, a następnie postawić pana premiera przed niezawisłymi sądami Rzeczypospolitej. Żadne trybunały stanu, nie, niech on będzie osądzony uczciwie, tak jak każdy Kowalski, który łamie prawo, bierzemy kodeks karny i idziemy z aktem oskarżenia do sądu. Tak to widzę, więc to jest rzecz jedna. Natomiast druga, to co on w tej chwili wszystko robi, to jest teatr oczywiście. Teatr, który krótkoterminowo jest obliczony na to, żeby sobie na nowo poukładać rząd. No pamiętajmy, że trwa ta rekonstrukcja. Co chwilę się dowiadujemy, że jakiś minister odchodzi z własnej woli. Gdyby nie odszedł z własnej woli, to za chwilę zostałby odsunięty. Chodzi o to, żeby zmobilizować odpowiednio koalicjantów na tyle, na ile jeszcze się da, tak naprawdę należałoby tu użyć słowa spacyfikować i przygotować siebie i swój obóz na najbliższy, no powiedzmy, rok, bo to będzie kluczowe. Co się wydarzy za rok, to zobaczymy, bo może być tak, że Donald Tusk będzie grał na przedterminowe wybory tylko po to, żeby się uchronić przed jeszcze większą klęską w roku 27 i na przykład oddać władzę na rok prawicy, naszkodzić jej tyle i doprowadzić do takiego chaosu w kraju, żeby ona niekoniecznie gładko wygrała wybory po roku w 27. No i wtedy zobaczymy. To już będą nowe scenariusze, nowe rozdanie, nowy układ sił i można będzie na nowo szukać pomysłów na to, jak zabajerować Polaków.
No to do tego pytania wrócę, to już zapowiedziałem. To ty też, redaktorze, zadałeś Pawłowi Szefernakerowi, jak będzie wyglądać relacja między panem prezydentem Karolem Nawrockim, Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją. Będzie łącznikiem, będzie spoiwem, będzie rozgrywał. Jak pan prezydent się odnajdzie na tej jednak na nowo kształtującej się scenie prawicowej, bo jeszcze na tą scenę puka Grzegorz Braun i nie jest ale powiedziane, że nie zagości tam na dłużej, chociaż są analizy, że łatwiej zdobyć 6% w wyborach prezydenckich niż potem wejść z partią do Sejmu i ten próg 5% przekroczyć, no ale ma takie realne szanse. No i właśnie, robi się taki czworokąt, bardzo silny PiS, już silna Konfederacja, bardzo silny prezydent i jeszcze ten czwarty dobry rząd. Grzegorz Braun, najbardziej radykalny. Jak się w tej trochę nowej układance odnajdzie prezydent elekt?
No to trzeba najpierw spojrzeć na te obozy, bo i w jednym, i w drugim, czyli w Prawie i Sprawiedliwości, i w Konfederacji myślę, że dominuje w tej chwili takie myślenie, że hola, hola, dobrze, fajnie nam się współpracowało i wyniosło do Pałacu Prezydenckiego Karola Nawrockiego w ostatnich tygodniach, ale jak przyjdzie co do czego, to my, i tak myślą zarówno w PiS-ie, jak i w Konfederacji, będziemy kluczowi do decydowania o kształcie Polski. Konfederacja za wszelką cenę będzie chciała zachować przede wszystkim swoją podmiotowość i ten trend rosnący, bo on rzeczywiście jest widoczny od dawna, a Prawo i Sprawiedliwość, jego politycy powtarzają, że to my wciąż jesteśmy najsilniejszą formacją w Polsce. Mamy największy klub, wygraliśmy ostatnie wybory parlamentarne i tak też będzie w następnych, więc celujemy w samodzielne rządy. Myślę, że ta koalicja z Konfederacją jest dla pisowców jakimś planem B, ale planem, który oni bardzo głęboko zakładają, że trzeba po prostu będzie zrealizować. Myślę, że Karol Nawrocki może być takim rzeczywiście spoiwem, ponieważ on był de facto w drugiej turze kandydatem obu tych formacji PiS-u i Konfederacji. Bez Konfederatów nie byłoby możliwe jego zwycięstwo, co do tego chyba nie ma najmniejszej wątpliwości. I tak naprawdę zobaczymy, jaka będzie dynamika polityczna, jak to rozegra Sławomir Mentzen, jaka będzie pozycja Krzysztofa Bosaka, co będzie z Krzysztofem Braunem, z Grzegorzem Braunem i tak dalej. I tak dalej. Więc te procesy jeszcze mogą przybrać różne kierunki, natomiast jeśli miałbym stawiać jakieś dolary przeciwko orzechom dziś, czyli pod koniec roku szkolnego Anno Domini 25, to bym jednak widział koalicję PiS-u z Konfederacją w roku 27.
To już na koniec pytanie i wróćmy do tej relacji. Karol Nawrocki, Donald Tusk, czy Paweł Szefernaker albo inny polityk ujawnił panu redaktorowi, ujawnił ci, co, jaki jest plan, bo co ustawy, presja polityczna, jak Karol Nawrocki będzie grał albo rozgrywał Donalda Tuska?
Ja myślę, że to są słodkie tajemnice zaplecza Karola Nawrockiego w tej chwili, takie, którymi nie chciałby się dzielić i zdradzać Donaldowi Tuskowi przed 6 sierpnia, ale od 7 sierpnia zaczynać je po prostu pokazywać. Myślę, że to będzie parę tych elementów. To znaczy, że to będzie przede wszystkim prezydent, który będzie bardzo często zabierał głos. To nie będzie tak, że my nie wiemy, co o jakiejś sprawie myśli Pałac Prezydencki. Nie, my będziemy o tym doskonale wiedzieć, bo Karol Nawrocki nie będzie pozostawiał wątpliwości, jakie jest jego zdanie i co planuje w pewnych obszarach. Myślę, że będzie bardzo dużo inicjatywy ustawodawczej. Myślę, że będzie bardzo dużo też aktywności międzynarodowej i tutaj możemy się spodziewać kontynuacji tych projektów, w których uczestniczył Andrzej Duda. To są ważne dla Polski projekty, uczestniczył, ba, on je przecież organizował, takie jak Trójmorze, czy współorganizował Bukaresztańska Dziewiątka, Grupa Wyszehradzka, myślę, że znowu może nieco aktywniej działać i to też będzie problem przecież dla Donalda Tuska, który myślał o odbudowaniu tego układu z Paryżem i Berlinem, ale wcale nie będzie mu tak łatwo. Jako luzerowi również pamiętajmy o tym, że jego pozycja na arenie międzynarodowej się zmieniła i w polityce zagranicznej, zwłaszcza pamiętając o relacjach z Waszyngtonem i osobistych z Donaldem Trumpem, również Karola Nawrockiego, to też będzie pole takiego silnego starcia pomiędzy Pałacem Prezydenckim a premierem rządu.
O czym mówił Marek Pyza, dziennikarz Telewizja w Polsce 24, Portal w Polityce i Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za
Dziękuję również, dobrego dnia.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.